Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Jeszcze w tym roku, a najpóźniej w 2018 przyjdzie krach. Wieszczy inwestor Jim Rogers. Kryzys może doprowadzić do upadku zachodniej cywilizacji. Będą upadały rządy i całe kraje. Będą znikały partie polityczne. Dlaczego sam? Dlatego też sam przeprowadził się już do Azji i zadbał o to, by jego dzieci władały językiem mandaryńskim, co spowoduje największy krach w historii. Jak mówi Jim Rogers, tego nie wiem. To może być amerykański system emerytalny, który się zawali. To może być jakiś kraj, którego nie obserwujemy. To może być wiele różnych rzeczy. Jednego jest natomiast pewien. To będzie największy kryzys w naszym życiu. I choć jeden już mamy za sobą, ten z 2008 roku, czeka nas coś znacznie gorszego. Czy rzeczywiście? Jakie mogą być tego symptomy? Jak oceniamy teraz gospodarkę w kraju i na świecie? No i jak się przed kryzysem zabezpieczyć? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Rafał Witucki, prezes Active Invest, debiut w audycji, i dziennikarze Wioleta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Jednego jest pewien, Jim Rogers. To będzie największy kryzys w naszym życiu i choć jeden już mamy za sobą, ten z 2008 roku, czeka nas coś znacznie gorszego. Jim Rogers twierdzi, że kryzys może doprowadzić do upadku zachodniej cywilizacji, do tego, że będą upadały całe rządy, kraje, znikną partie polityczne. Co musi się wydarzyć w gospodarce na świecie, żeby do takiej sytuacji, której nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w tej chwili, doszło?
Tutaj Iwona Wysocka czytała takie straszne przepowiedzi i przepowiednie, i im bardziej były straszne, tym ja się szerzej uśmiechałem, no bo to jest de facto infantylna wypowiedź, w której ktoś mówi, że będzie prawie, że koniec świata. Szkoda, że jeszcze Apokalipsy świętego Jana nie zacytował. Tam też są bardzo takie opisy tego, co się może wydarzyć, a z drugiej strony, no jeżeli ktoś mówi, że nie potrafi powiedzieć, co się wydarzy i jakby nieznane są źródła tego kryzysu, tego załamania, tego końca świata, to bardzo trudno taką wypowiedź traktować zupełnie poważnie. To, co się dzieje w gospodarce na świecie, zawsze niesie za sobą jakieś ryzyka. I oczywiście możemy mówić o kolejnej odsłonie kłopotów w strefie euro, możemy mówić o kłopotach w gospodarce amerykańskiej, ale taka wypowiedź zapowiadająca koniec rządów, prawie że koniec świata, jaki znamy, jest po prostu niepoważna, bardziej gadżet informacyjny. Ja bym chciał, żeby amerykański Departament Sprawiedliwości albo Giełda Papierów Wartościowych sprawdziła, czy przed tą wypowiedzią pan nie zainwestował w coś konkretnego i czy takie bredniowate wypowiedzi nie są obliczone na jakieś ruchy na cenach akcji czy walut.
Tak, no zgadzam się z tym. To jest faktycznie jedna z tych wypowiedzi. Wiem coś, ale nie powiem.
Tak. W związku z tym, a wy się denerwujcie.
Tak, w związku z tym, że nie ma tutaj jakichś solidnych postaw tej wypowiedzi co do końca świata, no oczywiście trudno jest wyrokować, kiedy i gdzie taki kryzys się rozpocznie. No jednak nasza pamięć ekonomiczno-inwestycyjna jest bardzo krótka i ludzie zwykle maksymalnie sięgają wstecz pamięcią do trzech lat. Tak? Trudno jest nam pamiętać o tym, co zamówiliśmy w restauracji dwa tygodnie temu. Każdy biegnie przed siebie, pracuje, ma rodzinę, swoje problemy, które jakby przyćmiewają całą tą otoczkę ekonomiczną. I dopiero wtedy zauważamy, że coś się dzieje, jak już jest za późno. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że ta amplituda tych kryzysów jest od przynajmniej 200 lat historii znana. I choćby nawet 2008 rok, przed 2008 był kryzys rosyjski, kryzys prawda, na Dalekim Wschodzie koreański, wcześniej jeszcze były inne kryzysy. No tak 8 do 10 lat wraca do nas
jakaś odsłona kryzysu.
Tak, jakaś odsłona. No niemniej jeszcze mieliśmy też problem związany z milenium, tak? Miał być kryzys, koniec świata ze względu na to, że zegary
miały się nie przestawiać. Pluskwa milenijna miała wszystko zniszczyć.
No. Dokładnie to, że te kryzysy są, one były i one będą. Jeśli chodzi o kryzys tutaj, o którym często się mówi, w takich kręgach ekonomicznych, to jest ten kryzys najbliższy, w Polsce przynajmniej ja widzę to także, proszę sobie przypomnieć, że Polska jest wciąż podłączona pod kroplówkę funduszy unijnych i myśmy jako kraj, mówię tu o aspekcie ekonomicznym, przeszli dość suchą stopą przez ten kryzys tak bardzo tragicznie.
Odczuwany w Europie Zachodniej.
I w Stanach Zjednoczonych. My praktycznie tego już nie odczuli. Mniej, bardziej, ale bardzo wiele osób, pracowników pracuje właśnie w budownictwie, motoryzacji. No, u nas te fundusze unijne powodują to, że napływ tego kapitału był. Tak? Bardzo dużo jest u nas do zbudowania dróg, infrastrukturalnych różnych inwestycji. W związku z tym ludzie dostawali pieniądze, kasa szła, wszyscy mieli wypłaty na czas i wszystko się kręciło. W związku z tym wtedy, kiedy te fundusze strukturalne unijne się zakończą, a wiemy, że to będzie w 2019 początek i w 2020 niestety to się zamknie, no to plus jeszcze bardzo mocna praca nad tym, żeby te socjalne wydatki rozbudować dzisiejszej władzy, no bardzo mocno grają w tym kierunku, no to przy nałożeniu się tych dwóch czynników możemy to, czy na pewno to odczujemy. Tak? W jakim stopniu to jeszcze jest, nie wiadomo, ale to się stanie.
Prędzej czy później jakieś stąpnięcie czy krach nas czeka. To jest jakby, tak jak pan powiedział przed chwilą, nieuniknione, bo tak wygląda rynek, tak wygląda gospodarka. Zdecydowanie zgadzam się tutaj z Arturem, że przydałoby się, żeby tacy poważni, wydawałoby się ludzie, inwestorzy na rynkach o znanych nazwiskach trochę bardziej byli odpowiedzialni za słowa. Więc raczej nie wydaje mi się, że to jest jakaś fanaberia starszego pana, który już się chciał udać na emeryturę. Raczej tutaj wydaje mi się, że tutaj jakiś interes w tym, za tym stoi. Trudno tutaj wymagać, prawda, bo to nie jest osoba jakaś publiczna, a jednak prywatna tej odpowiedzialności, ale takie wypowiedzi bywają niebezpieczne, ponieważ większość ludzi być może teraz je potraktuje jako taki gadżet, prawda, czyli coś pan powiedział, a pewnie już jest u schyłku, więc nie wezmę tego sobie do serca. Być może faktycznie w tym momencie przegapimy jakieś ważne symptomy i zjawiska, uznając, że to wkładając je między bajki, tak? Większa odpowiedzialność za słowa. To jest coś, co by się przydało i do tej pory właściwie tutaj posądzaliśmy o tą nieodpowiedzialność w użyciu słów i deklaracji polityków, a jak widać, to też coraz szersze kręgi, także o inne dziedziny naszego życia zahacza. Chyba, że, tak jak tutaj Artur powiedział, w tym ten pan miał jakiś interes. No tutaj już jakiś kierunek mamy wytyczony, przeniósł się do Azji, tak? Być może to jakieś tam azjatyckie aktywa chciał wzmocnić w ten sposób.
Nie, jest podróżnikiem. Jest podróżnikiem, między innymi inwestorem, w związku z tym może to przypadkowa.
Może. Jeszcze Maciej Goniszewski.
No ta prognoza, że tak powiem, ona jest dosyć łatwa do powiedzenia, ponieważ faktycznie mamy tutaj z jednej strony do czynienia z tą amplitudą. Minęło 8 lat od ostatniego kryzysu. Można się spodziewać, że za chwilę będzie następny. Po drugie, tak naprawdę nie wyciągnęliśmy żadnych lekcji z tego poprzedniego kryzysu. Od tamtego okresu stopy procentowe na świecie są na rekordowo niskich poziomach, w Unii Europejskiej w tej chwili ujemne, co oznacza, że cały rozwój, który mamy od tamtego czasu, jest tak naprawdę na kredyt. A jak się kończy taki rozwój na kredyt, to pokazała nam Grecja. Grecja właśnie wczoraj dostała, że tak powiem, obietnicę kolejnej pomocy i ta pomoc będzie polegała na tym, że dostanie 8,5 miliarda euro, a będzie musiała w następnym miesiącu oddać 7 miliardów. Bo tyle wynosi spłata tego długu, więc to pokazuje właśnie, jak w tej chwili funkcjonuje Polska, nie Polska, tylko światowa gospodarka, bo to dotyczy nie tylko Grecji. W tej chwili dług jest tak olbrzymi, że każde podnoszenie stóp, co ostatnio dokonało Fed, wiąże się z dużym ryzykiem, że ktoś upadnie, że jakiś bank upadnie, że jakaś instytucja finansowa, że jakiś fundusz upadnie. Z tego wynika ten strach przed podnoszeniem w tej chwili stóp procentowych, bo to podwyższa koszt długu, który w tej chwili jest naprawdę olbrzymi. I dlatego wypowiedź pana eksperta można brać dosyć poważnie jednak.
Mam 50 lat i odkąd pamiętam, to zawsze był jakiś kryzys. Po drugie, na przykład kryzysu z 2008 roku, ani pęknięcia bańki internetowej nikt nie przewidział, więc po prostu nie dajmy się zwariować, napisał do nas pan Andrzej. Rafał Witucki, Wioleta Kakowska-Mering, Maciej Goniszewski, Artur Kiełbasiński. Wracamy po 10:15 i minut jeszcze kilka. 17 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Rafał Witucki, prezes Aktif Invest, Wioletta Kakowska, Mering Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. BGK Nieruchomości, spółka odpowiedzialna za budowę pierwszych tanich mieszkań na wynajem w ramach Narodowego Planu Mieszkaniowego, włącza drugi bieg, przygotowuje pierwsze inwestycje, które będzie realizowała z prywatnymi podmiotami. Prywatne podmioty, czy to będzie oznaczało przyspieszenie w Mieszkaniu Plus?
To znaczy, to zależy, tak, przepraszam, to zależy od tego, co kryje się pod tym pytaniem przyspieszenie, no bo konstrukcja jest oczywista. Tutaj BGK tworzy takie konstrukcje prawne o nazwie FIZAN, tak, czyli Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Tak, to oczywiście jest sformułowanie dla przeciętnego człowieka dość enigmatyczne. Natomiast spółka BGK Nieruchomości to jest spółka akcyjna. Tak? Ona jest zależna w 100% od Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest spółką Skarbu Państwa. Tak? No to tutaj wiemy, że ta spółka Skarbu Państwa nie posiada zatrudnionych pracowników, specjalistów, całej konstrukcji zarządzania, produkcji, budowy, więc korzysta po prostu z know-how istniejących podwykonawców. I to się kryje właśnie cała zależność pomiędzy spółkami Skarbu Państwa a prywatnymi, nie inwestorami, ale wykonawcami tego dzieła zaplanowanego przez rząd PiSu. Tak to działa. Prawda? Więc tak, proszę.
Nie, chciałbym się dodać, bo mi się dodano to słowo narodowy i wydaje się, że to jest coś nowego, ale przypomnijmy, że ta spółka, czyli BKG Nieruchomości, ma już za sobą inwestycje, nawet mamy w Gdańsku.
Czy one są trafione?
Mieszkania na wynajem, bo cała ten browar, tak, tam część, chyba nie wiem, jeden obiekt, to jest
wykupiony. Ale to w ramach
wykupiony.
Innego programu też,
no tak,
nie?
Ale to jest jakby też to nie po raz pierwszy mamy do czynienia z tym połączeniem publicznego z prywatnym. Oni
ale
też są w Poznaniu.
Ale że w związku z tym nie zadziała program Mieszkanie Plus,
a to zaraz do tego
to
dojdę,
sama firma
już jest
prowadzi?
Na czym troszeczkę ten program zawiesić i pośledzić, czy to się udało, czy nie. Oni też mają obiekty w Poznaniu, mają też obiekt w Piasecznie, tak? Teraz są kolejne lokalizacje. No i teraz uwaga. Wyszło na to, przyglądając się temu pierwszemu programowi bez słowa narodowy, że te mieszkania na wynajem wcale nie są tanie.
Tak, mam tu przed sobą ofertę na Kińskiego.
Tak,
który,
to są drogie oferty.
2410 zł za mieszkanie 49 metrów. No tak. Przepraszam, ale to jest 20% wyżej.
Ale to jest cały czas ten poprzedni program.
Najpierw była mowa
także
o tym, że to
jest
miały
to
być
różnica.
Programy dla tych, których nie stać na kredyt. No jak ktoś, kogoś stać na wynajęcie czegoś za 1600 miesięcznie, tylko też stać na kredyt. Potem po drodze, jak już to się przekalkulowano, wyliczono, że to się po prostu nie da
no
za te pieniądze.
To opowiadaliśmy o tym też, że
tak,
akurat ten program się poprzedniemu
że to były
nie
dla
udał.
Firm, na rozwój, to są nieruchomości, które mają zarabiać, bardzo są komercyjne.
To było zacienienie całości obrazu, który
dokładnie
nazywa się porażka.
Tak, no ja nie wiem, czy dodanie słowa narodowy, tak, to jest ten kierunek, który pozwoli, żeby te mieszkania faktycznie były dla tych ludzi, których nie stać na kredyt, na wynajem na rynku komercyjnym.
No nie, ale zaraz poczekajmy z jedną rzeczą. Ja się podpisuję pod słowem porażka, jeżeli chodzi o poprzedni system, w którym rzeczywiście fundusze należące do BGK miały zorganizować wynajem, miało to wszystko być na zasadach
konkurencyjnych.
Tak, i miało być ten. I rzeczywiście tutaj to jest porażka. Czy program Mieszkanie Plus będzie porażką? Ja zakładam, że nie będzie porażką. Może to jest nadmiar optymizmu. Natomiast prawda jest taka, nie ocenimy tego i nie zobaczymy tego tak naprawdę, póki pierwsze mieszkania, które w ramach tego programu nie trafią realnie na rynek. Ja bym jednak nie porównywał tych dwóch programów, dlatego że w poprzednim skupiono to, co było dostępne. Tak w dużej mierze kupowano to, co było dostępne od dewelopera, który też miał swoją marżę, który chciał na tym po prostu zarobić. Jak będzie to funkcjonowało w nowej wersji tego programu, bo poprzedni się rzeczywiście nie udał i te ceny są rynkowe albo
rynkowe,
nawet powyżej czasem rynkowych, bo to, co mówiliśmy o Kińskiego.
Spektakularnie powyżej rynkowej. Tak,
tak. To nie ma w ogóle
ale
o czym dyskutować.
Ale to jest nieruchomość centrum Gdańska, no to jak ma być?
Natomiast poczekajmy, bo my w tej chwili na podstawie doświadczeń z przeszłości trochę innych grzebiemy coś, czy próbujemy zagrzebać, co się wydarzy w nadchodzącej przyszłości. Ja bym jednak tego nie grzebał. zobaczymy, jak wyjdą projekty zarówno w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Gdynia, jak i wyjdą projekty w małych miejscowościach. Ja bardziej się boję tego, o czym kilka razy przy Mieszkaniu Plus rozmawialiśmy, że uda się uzyskać niskie czynsze czy niskie koszty, jednak za koszt na przykład wykluczenia komunikacyjnego, to znaczy, że powstanie to na tak odległych peryferiach, że rzeczywiście tam są niskie ceny gruntów, niskie ceny budowy.
Nie przenosi do małej miejscowości. No jest kilka miast w Polsce,
nie, nie, ale tu chodzi też o nasycenie. Ale tu też chodzi o nasycenie rynku czymś na wynajem. Więc ja bym jednak nadal liczył na to Mieszkanie Plus, absolutnie przyglądając się, czy to wychodzi, czy nie wychodzi, jakby analizując na bieżąco, jak to będzie wyglądało.
Czym to się różni od mieszkań komunalnych? Może tak.
Ja liczę na Mieszkanie Plus w tym sensie, że jeżeli to będzie program mieszkań na wynajem. Nie podoba mi się, już kilka razy miałam okazję powiedzieć na antenie, opcja Mieszkania Plus, gdzie są mieszkania na wynajem z opcją właśnie potem ich przejęcia, wykupienia, jakieś nie do końca jasnej.
Ale dlaczego? No, nie, no jasna formuła jest jak najbardziej jasna.
Nie, to, a dlaczego państwo ma kredytować moją nieruchomość? Moje nieruchomości.
Ale państwo to my. To są nasze kieszenie. Państwo to my. Ale
w takim razie jak to ma wyglądać w stosunku do tych, którzy wzięli kredyty, kupili mieszkanie na peryferiach i są przywiązani do banku na lat 30.
Tak? Ale Violeta, ale właśnie o to chodzi,
ale
żeby ludzie, którzy
inni
nie są
ludzie
w stanie...
również brali kredyty.
Nam brakuje atrakcyjnych cen mieszkań czynszowych, takich, w których jestem póki tam jest. Komunalnych, dokładnie.
Z jednym zastrzeżeniem. Tak. Brakuje nam tych mieszkań czynszowych, tylko nie na zasadzie budowanych przez dewelopera na rynek. I jak widzimy w Trójmieście 80% jest kupowanych w celach inwestycyjnych, tak? No, chwała tym, co inwestują i rzeczywiście niech każdy zarabia i niech się bogaci. Natomiast z punktu widzenia potrzeb społecznych, te mieszkania nie załatwiają tych potrzeb społecznych.
Ale one się dzieją. Przecież to tak jest. To jest partnerstwo publiczno-prawne. Wielu deweloperów ma w rozliczeniu grunty, o czym może nie wiecie, albo wiecie.
Nie, no wiemy, mają nawet całe banki gruntów.
Ludzie nawet nie wiedzą, którzy kupują od dewelopera mieszkanie, że na dole na piętrze jest 4 najemców komunalnych. I to nie jest tak, że my widzimy tylko te komunalne mieszkania przez te zepsute, zniszczone kamienice w centrum na Starówce. Są również i mieszkania komunalne, o których rzadko się mówi, ale w nowych budynkach. I teraz tak naprawdę, czy Mieszkanie Plus strony... różni się tym od najmu komunalnego? Ja powiem, wiecie czym? Po prostu jak zwykle, rozbije się cała ta akcja pomocowa o to, że ci ludzie z najmniej sytuowanej warstwy społecznej przestaną po prostu płacić.
Ale panie prezesie, dlaczego pan zakłada, że tam będą ludzie mieszkali z najmniej sytuowanej warstwy społecznej? Bo nie jest takie założenie. Właśnie jest błędne założenie. Chodzi o ludzi, którzy nie są w stanie otrzymać kredytu, przynajmniej na taką kwotę, na jaką by chcieli. Chodzi o to, żeby ich nie zadłużać nadmiernie. Nie chodzi o to, żeby Polacy mieli możliwość przemieszczania się za pracą i wynajmowania mieszkań tam, gdzie ta praca jest.
Tak czy inaczej uważam, że w opcji zaangażowania samorządów, które dostałyby tą pomoc, chociażby właśnie od Banku Gospodarstwa Krajowego, na rozwój tego stricte komunalnego, a nie robienie jakichś takich tworów ogólnopolskich, narodowych, udziału publiczno-prywatnego.
No, ale to jest twór narodowo-ogólnopolski, ale wtedy, kiedy samorząd chce przystąpić. To nie jest obowiązek budowania w tym systemie mieszkań w każdej gminie.
Zwłaszcza, że tam nie musi być zaangażowany samorząd, przypominam. Bo równie dobrze mogą spółki Skarbu Państwa, prawda? PKP, które dostaje nakaz przekazania terenów i tak dalej.
W tym deweloperzy, którzy oferują właśnie ziemię ze swoich banków i ziemi.
A ten program tak naprawdę ma szansę na powodzenie tylko wtedy, jeżeli właśnie będzie rynkowy. Czyli ten zarzut, który podnosiła przed chwileczką Violeta, że tam są jakieś droższe mieszkania niż na rynku, to tylko świadczy o tym, że ten program jest rynkowy. Jeżeli on nie będzie rynkowy, jeżeli będą budowane mieszkania i później sprzedawane poniżej kosztów ich wybudowania, to ten program padnie.
Czyli wynajmowane, nie sprzedawane.
Tak, sprzedawane.
Ale rynkowe to na pewno
jedno.
Nie tanie. No.
Nie, no zgadzam się.
A dlaczego
ale
nie tanie?
Cel tego programu
dlaczego
jest,
nie można zbudować mieszkania w cenie 2000 za metr kwadratowy? Okazuje się, że jest to możliwe.
Ale cel tego programu jest taki, żeby zwiększyć substancję mieszkaniową w Polsce, bo z tym mamy problem. Mamy za mało mieszkań, a część z nich jest już wyeksploatowana i się naduje tylko do wyburzenia. Więc jeżeli państwo uznało, że jest za mało mieszkań, to jest jedyny sposób, żeby je zwiększyć, żeby się samo zaangażowało w budowanie nowych mieszkań. I obniżka cen nastąpi dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli przesyt tych mieszkań. państwo tu jest jednym z podmiotów, który dąży do tego, żeby właśnie doszło do tego przesytu mieszkań. Wtedy obniżą wszyscy, nie tylko państwo w tych mieszkaniach, które wybuduje tutaj, ale też deweloperzy zmniejszą marżę na swoich mieszkaniach, które w tej chwili budują zupełnie prywatnie.
A deweloperzy byli nieźle dopieszczani do tej pory innymi programami typu mieszkanie na swoim, tak, które miało złośliwą ksywkę deweloper na swoim.
Z tym się wbrew sobie zgadzam, oczywiście taka prawda jest. Tutaj miałem przyjemność rozmawiać z takim moim kolegą również z branży deweloperskiej, który zmienił mój sposób postrzegania na 500+ i powiedział, że wszystkie te dotychczasowe projekty, tak jak tu ładnie pani wspomniała, były wspieraniem tak naprawdę deweloperów. Mieszkanie Plus, Mieszkanie dla Młodych i tak dalej. To są wszystko rzeczy, które, no przepraszam, nie Mieszkanie Plus, Mieszkanie dla Młodych, tak. To
wspierało... Mieszkanie Plus w pierwszej części również, zanim tak, nie została ustawa zmieniona.
Tak, i to wspierało tak naprawdę zyski deweloperów, a dzisiaj 500+ tak naprawdę oddolnie wspiera tych, którzy są...
Bo sami mogą decydować, jak wydadzą pieniądze. No.
Tak, po prostu. Tak.
A do dyskusji wrócimy po 10.30. 10.31.
Radio Gdańsk. Wiadomości.
W skrócie i Robert Silski.
Prawie 0,5 kg narkotyków przechwycili policjanci z Pucka. Wszystko zaczęło się od kontroli drogowej. Na ulicy Żarnowieckiej patrol zatrzymał do kontroli Audi. Za kierownicą siedział 33-latek z okolic Pucka. Futerale na okulary ukrywał 9 porcji amfetaminy i porcję marihuany. Został zatrzymany, a kryminalni przeszukali 2 mieszkania, w których mężczyzna przebywał. Tam w zamrażarce i szafach znaleźli kolejne paczki z narkotykami, łącznie prawie 0,5 kg oraz wagę elektroniczną. 33-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi 10 lat więzienia, poinformował starszy sierżant Łukasz Brzeziński z puckiej policji. Dziś sąd zdecyduje o areszcie dla podejrzanego. Moskwa sprawdza doniesienie o śmierci przywódcy terrorystów Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadiego. Rosyjskie służby specjalne twierdzą, że mogło do tego dojść 28 maja w trakcie nalotu przeprowadzonego na południowe przedmieścia Rakki w Syrii. Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że tego dnia bombardowano m.in. punkt dowodzenia, w którym według informacji wywiadowczych trwała narada dowódców oddziałów Państwa Islamskiego. W spotkaniu miał uczestniczyć al-Baghdadi. Jednocześnie resort obrony podaje, że rosyjscy żołnierze w ostatnich dniach maja zlikwidowali kilkunastu wysokich rangą komendantów z tzw. Rady Wojennej Państwa Islamskiego, a także 330 dowódców polowych ugrupowania. Warsztaty dziennikarskie, konkursy kulinarne, plastyczne i sportowe to tylko niektóre atrakcje festynu z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Wejherowie. Festyn dziś od 11 do 14.30 w Powiatowym Centrum Rodziny. Oby pogoda tylko dopisała, bo na razie chmur więcej niż przejaśnień i rozpogodzeń na Pomorzu. Temperatura wyrównana od 15 do 17 stopni. W ciągu dnia trochę cieplej, maksymalnie od 19 do 22 w głębi regionu, a nad morzem około 18. Teraz dobre wiadomości. Po południu więcej przejaśnień, ale jeszcze przez cały dzień możliwe opady deszczu, wieczorem zanikające, gdzieniegdzie niewykluczone burze.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10.33, Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Rafał Witucki, prezes Active Invest i dziennikarze Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Jak informuje Solidarność, w Praktiker Polska pracownicy, którzy zwolnili się, gdy firma przestała wypłacać im wynagrodzenia, teraz otrzymują wezwania do zapłaty odszkodowania na rzecz spółki. Związkowcy szacują, że takie pisma może dostać około 200 osób. Czytamy w Wyborczej Solidarności z Praktikera, donosi, że ostatni raz około 500 pracowników spółki pensje otrzymało pod koniec marca. Nie dostali wynagrodzeń w kwietniu i maju. Nie otrzymali też wypowiedzeń i świadectw pracy niezbędnych do poszukiwania nowego zatrudnienia. Praktiker przyznał, że stracił płynność finansową, tłumaczył, że plan restrukturyzacyjny nie zakładał dalszych zwolnień grupowych, więc zarządca nie może zwolnić pracowników. I teraz od tych, którzy się sami zwolnili, domaga się odszkodowania.
Czy... Jeszcze dodajmy bardzo ważną rzecz, że te odszkodowania są tak skalkulowane, żeby były odpowiadały wartości świadczeń, które ci pracownicy by dostali, gdyby dostali wypowiedzenia. Tak naprawdę jest to bardzo brzydka i uważam niezgodna z prawem, ale też nieetyczna metoda omijania zasad zwolnień grupowych. Jeżeli ktoś nie płaci pensji, to nie może oczekiwać lojalności od pracowników. Powinien tych pracowników zwolnić, powinien wydać im świadectwo pracy, powinien zapłacić wszystkie należne świadczenia. Natomiast teraz próba kompensacji, bo to jest tak naprawdę próba kompensacji tych należności wobec pracowników jakimś roszczeniem odszkodowawczym, jest po prostu skrajnie bezprawna. Ja bym bardzo chciał, żeby sądy, bo to jest takie trochę życzenie, o którym tutaj mówimy bardzo często. Ja bym chciał, żeby sądy bardzo szybko i bardzo sprawnie rozstrzygały te sprawy, bo to chyba drogi innej niż sądowa nie można tutaj założyć, bo jeżeli jest takie roszczenie, no to pracownik musi się zderzyć z firmą w sądzie. Natomiast sama praktyka jest absolutnie niedopuszczalna. Jest to w ogóle sprzeczne z zasadami prawa pracy. Jest to sprzeczne z jakimś etycznym podejściem. Natomiast no, ubolewam, że sama firma znalazła się w takich kłopotach. Konkurencja na rynku materiałów budowlanych w Polsce jest ogromna, jest bardzo dużo podmiotów. Praktiker no niestety wypadł z tej gry, natomiast nie powinno to się odbywać kosztem pracowników.
Ale to jest droga sądowa. Postępowanie sanacyjne to jest taki rodzaj postępowania upadłościowego.
Mi chodzi już w samym sporze z pracownikami, tak?
No właśnie,
o te roszczenia.
I tutaj, czy to jest niezgodne z prawem? Tego nie wiem, mam wątpliwości, czy to nie jest niezgodne. Natomiast czy to jest etyczne? Na pewno nieetyczne, tutaj się muszę zgodzić. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest dość nowy sposób prowadzenia postępowania upadłościowego dla spółek prawa handlowego. I tutaj sędzia komisarz, czyli sąd, wyznacza zarządcę komisarycznego i to on jakby pod kierunkiem sędziego prowadzi wszelkie działania, które nazywają się działaniami sanacyjnymi. To są wszelkie czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie temu dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań. Tak? Czyli minimalizuje wydatki i maksymalizuje wpływy po to, żeby ta spółka działała. Tak? No, czy to są etyczne, czy też nie, no, to jest oczywiście wątpliwe. Natomiast pewnie jest to zgodne z przepisami.
Złośliwi mówią, że jest to restrukturyzacja po zbójecku.
Moment, no to, ale niewolnictwo jest raczej, przepraszam, nie jest zgodne z prawem, niezależnie od wszystkiego. Bo nawet takie postępowanie sanacyjne, no dlaczego z tej okazji pracownicy mają być więźniami i trwać przy tym pracodawcy. Byli pracownicy praktikera, powołali się na artykuł 55 kodeksu pracy. Tłumacząc to swoje rozstanie się z firmą tym, że pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. To jest niewypłacenie wynagrodzenia. Oczywiście pracodawca teraz się tłumaczy, że te opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia nie było skutkiem działania lub zaniechania pracodawcy. No ale przepraszam, złe zarządzanie, które powoduje to, że nie mamy środków na wypłatę pensji, no też jest takim działaniem. Bo co, gdybyśmy w ten sposób tłumaczyli ten artykuł 55, to by wyszło na to, że tylko wówczas on ma zastosowanie, gdy pracodawca nie płaci, bo po prostu nie.
No nie, bo ktoś mu nie zapłacił. To jest duże zarządzanie?
No jeżeli, przepraszam, nie, bardzo, to są problemy finansowe wynikające z tego, że wchodzi komornik do obiektów, tak? Są umowy najmu wypowiadane, tak? No to nie sądzę, żeby to było tylko z tego powodu, zwłaszcza, że to jest sieć handlowa, więc ona raczej może zalegać pod wykonawcą, tak? Czyli na przykład za towar, a nie odwrotnie. To też jest taka działalność. No tu oczywiście tych podstaw nie znamy, ale praktyker na nie się również nie powołuje, bo nie podaje przyczyn tych problemów.
To jest takie typowe działanie prawnicze według mnie.
Tak,
tutaj
jest
próba po prostu wydłużenia tego okresu, w którym my będziemy mieli zapłacić tym pracownikom, bo i tak wiemy, że będziemy musieli zapłacić, bo to wynika
z
tutaj przywoływanych przepisów przez biuleta.
Psychicznie
tak. I druga sprawa, którą mamy, to mamy tutaj nierówność stron pod względem siły ich ekonomicznej. Bo ta osoba, która prowadzi tutaj to postępowanie naprawcze, że tak powiem, może wytrzymać pół roku, rok bez tych pieniędzy, nic jej się nie stanie. A ci ludzie bez tych bieżących dopływów gotówki nie są w stanie normalnie funkcjonować.
Potrzeby
tak, nie mają czym opłacać płacić czyn, za co kupić jedzenie.
Obydwaj nie mają, więc...
Z tego powodu przy takiej nierówności stron zazwyczaj sądy się opowiadają po tej stronie słabszej. No po prostu tutaj jest ta potrzeba społeczna wyrażana poprzez obronę słabszej strony w takich konfliktach gospodarczych.
Tutaj poza tym mamy do czynienia z takim trikiem prawnym, bo w kodeksie prawnym jest zapis, że pracownik nie może zrezygnować z przysługującego mu wynagrodzenia. Tak? Nie ma takiej możliwości, żeby uniknąć jakichś nacisków czy innych bezprawnych działań. No, w związku z tym tutaj nikt nie powiedział, no panie, panowie, dostaniecie świadectwo pracy, ale zrezygnujcie z odprawy, bo to by było jakby w sposób jawny sprzeczne z prawem. No to się próbuje wykreować jakieś roszczenia odszkodowawcze, które tak naprawdę mają polegać na tym samym, bo mają
próbuje się stworzyć sytuację, że ci państwo porzucili pracę. Przepraszam bardzo, no nie mogą ponosić odpowiedzialności za cały ten biznes i jego problemy, bo i tak nie mają na to wpływu.
Ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za swoje rodziny.
Oni nie mogą pracować za darmo,
tak,
któryś kolejny miesiąc.
Zarobić na swoje rodziny i nie są więźniami tej upadającej firmy, tak? Nie może tak być.
Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Z jednej strony mówimy od wielu miesięcy, że mamy rynek coraz lepszy dla pracownika. Mamy rynek, gdzie rzeczywiście coraz trudniej znaleźć pracowników. Handel też jest wymieniany jako jedna z tych sfer, gdzie dobrzy pracownicy są na wagę złota. A z drugiej strony mamy taki przypadek jak tutaj Praktikera. Mieliśmy przypadek InPostu, gdzie nastąpiły przekształcenia własnościowe, ale przekształcenia własnościowe nastąpiły w takim momencie, że poprzedni właściciel nie wypłacił wynagrodzenia, a nowy już się nie poczuwał do zapłacenia pracownikom. I to są takie dość duże sytuacje zbiorowych konfliktów o wynagrodzenie, które no trochę nie pasują do rzeczywistości, która chyba na tym rynku pracy występuje. Natomiast to pokazuje, że część biznesów ma po prostu kłopoty wynikające z różnych zewnętrznych czynników.
Po stronie kosztów.
To wynika z różnych rzeczy. Akurat InPost no to stracił duże te kontrakty sądowe i tak dalej, więc tam też przychody się zawaliły trochę w stosunku do tego, co zakładano. Natomiast dokładnie nie wytrzymały może pewnego wyścigu kosztowego. Wiadomo, że są też naciski, żeby zarabiać coraz więcej. W każdym razie nie zmienia to faktu, że to z punktu widzenia etycznego są to sytuacje brzydkie, po prostu.
Przy okazji trwa spór zbiorowy pracowników Tesco z pracodawcą. Chodzi o podwyżki pensji, o wyższe odprawy. No i padła propozycja od pracodawcy 50 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego, a premia, i to jest ciekawostka, w wysokości 125 zł brutto w trzecim i czwartym kwartale roku. No taka premia, myślę, działa bardzo demotywująco.
Szanowni Państwo, zwróciłem uwagę na to, że na rynku tym handlowym, ale typowo takim związanym z handlem spożywczym, to nie jest, czy spółka zarobi więcej, czy mniej, tylko czy przetrwa, czy nie przetrwa. Tak? Także mówimy tutaj przez pryzmat pewnej skali. 50 razy, tak, kilkanaście tysięcy miesiąc w miesiąc, to per saldo daje nam wielomilionowe wydatki po stronie kosztu. Nie zawsze kosztu,
ale
po stronie
wydatków. Pracownicy też jest ważne, czy przetrwają, czy nie przetrwają, zwłaszcza tacy, którzy przychodzą, pracują w nocy, pracują często ponad siły, często w wielkich sieciach handlowych są wykorzystywani.
Natomiast mówimy tu o kolejnej spółce, która prawdopodobnie się wycofa z Polski,
dokładnie,
bo Tesco sygnalizuje, że no, chce się wycofać.
Wyjdzie ta, już, która już jest na rynku.
Więc w każdym z tych przypadków mówimy o spółkach, które mają problemy z zarządzaniem, ze sprzedażą, z dochodami, z kosztami i tak dalej. No i które próbują się ratować kosztem pracownika albo po prostu faktycznie nie mają z czego już wypłacić tych
akurat
pieniędzy.
Akurat tego nie robi. Biedronka też jest w konflikcie ostatnio, tak? Z pracownikami. Widzę, że...
To jest wywołane też sytuacją na rynku pracy. No jest coraz mniej pracowników nowych dostępnych, więc ci, którzy już pracują, starają się polepszyć swoje, że tak powiem, warunki tej pracy.
No ale też powiedzmy szczerze, no ja się znowu uśmiecham dość szeroko. Ja rozumiem interesy sieci handlowych, rozumiem interesy pracodawców. Ale proszę Państwa, przez ostatnie 20 lat na rynku pracy w Polsce mieliśmy poza specjalistami, jak ktoś był specjalistą, zawsze znalazł pracę i to dobrze z płatną pracę, ale przeciętny obywatel naszej pięknej ojczyzny stał przed takim dylematem, że szef mu mógł powiedzieć, nie podoba się, na twoje miejsce czeka 15 następnych. I teraz jest pytanie takie trochę z pogranicza filozofii.
Nigdy nie było to już.
Nie. Było. W wielu miejscach było. W handlu akurat było. Specjaliści nie, i tu się zgadzamy, w handlu było. Ja sam pracowałem kiedyś w firmie, kiedy szef próbował nam wmówić, że na twoje miejsce czeka na ulicy 10 następnych. Jak pytałem o kompetencje, to mówił, nie martw się, nauczą się.
To byłaby dobra motywacja dla nastolatka, który nie chce więcej kontynuować nauki. Tak? Ale wtedy się o tym nie myśli, tak?
Nie, no,
ale
właśnie...
30 lat, nie,
ale
właśnie...
Nie, myślę, że nie sądzę. Jeśli ma się kredyt na głowie,
wielu pracodawców,
to...
ale poczekajmy.
To
wielu
człowiek
pracodawców,
zrobi wszystko, żeby tę pracę utrzymać.
Nie jest pod przymusem, jak pani pięknie powiedziała.
Tak, wielu pracodawców nie nauczyło się, czy nie dostosowało się, czy nie potrafiło przewidzieć, co będą oznaczać zmiany na rynku pracy, które są zmianami obiektywnymi, bo wynikają z demografii. To nie są zmiany, które się nagle zrobiły nie wiadomo z czego. Myśmy w tym studio od 5 lat mówili, że nastąpi taki moment demograficzny, że zabraknie w Polsce pracowników. Mówiliśmy to 4-5 lat temu.
No i właśnie.
I teraz to się stało. I pytanie, czy tacy pracodawcy, jak w Praktikerze, jak w Tesco, potrafili to przewidzieć, potrafili zbudować lojalny program lojalnościowy dla pracowników, potrafili wytyczyć ścieżki kariery, żeby ci ludzie wiedzieli, że nie będę nosił worków całe życie, tylko ile zarobię, kiedy i tak dalej. Ja wiem, że ja może mówię o abstrakcyjnych rzeczach, ale to jest elementarna dbałość o pracownika.
Bo to nie jest, to nie, jest takie proste, to jest wypadkowa wielu czynników.
Ale nie przewidzieli, dlatego że jeżeli ludzie słyszą, odpalając, nie wiem, telewizory, radio, zbiorniki, odpalając internet, że jest rynek pracownika, w końcu jest rynek pracownika, że nie ma ludzi do pracy, to ci, co zostali, jeszcze chcą pracować w tych sieciach, w końcu chcą dostać coś więcej. I dlatego być może te 50 zł w Tesco...
Nie oszukujmy się, klienci, czyli oni sami między innymi zapłacą po prostu więcej, kupując...
Ale tak, to jest prawda.
Ale to też gdzieś to się rozłoży.
Ale klienci też mają szansę więcej zarobić, więc to jest takie samonapędzające się koło. Przez ostatnie parę lat mieliśmy taki rozjazd z dwóch wskaźników. Wydajność cały czas rosła, a pensje mniej więcej były cały czas na tym samym poziomie. W pewnym momencie to musi zacząć się wyrównywać. Albo zacznie spadać wydajność, albo zacznie rosnąć wynagrodzenie. Prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem jest wzrost wynagrodzeń, bo to generalnie nakręci koniunkturę. Spadek wydajności raczej nie wróży dobrze gospodarce.
Słuchajcie, spokojnie sieci handlowe sobie poradzą. No już w tej chwili dość mocno eksperymentują z samoobsługą, więc zamiast pracowników, ewentualnie
kasy,
towar
tak.
będą układali ludzie, a kasę my będziemy sami sobie...
Nie wiem, czy pamiętacie taką jeszcze...
tą obsługę zabezpieczać.
Wiele lat temu była taka akcja, że hipermarkety zabiją ten mały handel. Tak? Taki szczękowy handel, bazarowy. No i co? I tak się stało, prawda? Hipermarkety są w odwrocie, dzisiaj dyskonty są na pozycji wiodącej. No ale ja przewiduję, że za kilka dobrych lat internet wykończy te dyskonty. To jest po prostu...
Nieuniknione.
To jest nieunikniony proces, tak?
Ale też będzie musiał rozwieść ten towar, więc stworzy się kolejna grupa zawodowa.
To jest znak czasu i to się po prostu na naszych oczach dzieje. I tutaj tylko wróżbita Maciej mógłby więcej powiedzieć na temat tego, co będzie. No,
nie.
My sobie możemy tego z fusu powróżyć tak naprawdę. Natomiast można się do tego troszkę przygotować. Nikt nie wiedział jeszcze lat temu, kilkanaście, czy jakby w 88 roku powiedzieli, że będzie... będą otwarte granice, że ludzie będą mogli swobodnie pracować w Wielkiej Brytanii.
Ale nie sięgajmy pamięcią tak daleko. Każdy z nas wie mniej więcej, jakie są zjawiska. O tym, że Ukraińcy mogą nam zacząć uciekać, bo Unia szykuje się do otwarcia granic, wiedzieliśmy mniej więcej od roku. To była kwestia, czy w takim miesiącu, czy w takim. I jest pytanie, czy polska administracja na tyle uprościła procedury zatrudniania Ukraińców, żeby pracodawcom było łatwiej, żeby
nie
pracodawcom
uprościła.
Było...
I rozłożyła zamówienie, że oni tutaj zostawali.
I nie uprościła. I to jest wielka wina nie urzędnika, który siedzi za biurkiem, czy w urzędzie wojewódzkim, czy gdzieś, tylko to jest duży kamyczek do ogródka tego, co Ministerstwo Pracy nie zrobiło akurat w tym
ale
zakresie.
Ale to też jest kwestia urzędu. Przepraszam bardzo. W Urzędzie Wojewódzkim tutaj w Gdańsku taka procedura trwa 8 miesięcy, w Warszawie 3 miesiące. No więc to też jest
nie,
kwestia,
ale akurat,
jak dany
akurat
urząd
w Gdańsku
poradził.
Otworzono 2 nowe jednostki terenowe w ostatnich tygodniach, inaczej to jest zorganizowane.
No to może zauważymy za chwilę tę różnicę, ale przez
zobaczmy.
Takie półtora
kwestia,
roku było bardziej.
To nie jest kwestia
urzędników, tylko to jest kwestia zmieszania ilości dokumentów po prostu.
Tak. Procedury, zmniejszenia liczby kroków
państwa,
w procedurze.
Więc tak najbardziej jest kompetencje ministra, on powinien o to już zadbać.
Z wyprzedzeniem, dokładnie tak. I w ten sposób powinniśmy na to wszystko patrzeć. A to, że będzie trochę drożej, bo pracownicy muszą więcej zarobić, tak, ja się zgadzam z tą diagnozą. Pan przed chwilą powiedział słusznie, że my zapłacimy za to wszyscy. Natomiast w momencie, kiedy jednak rosną pensje, to, że zapłacimy za poszczególne produkty odrobinę więcej, mając więcej we własnym portfelu, no to wtedy tak nie boli.
Inne wydatki niż na jedzenie.
Przede wszystkim napędzi konsumpcję, a to koniunkturę napędzi. No więc
no tak, ale ona, nie, zaraz, bo to jest krzywa podaży i popytu. Teraz mamy obok siebie dwa sklepy, tak? No są takie przypadki. Jeden konkurencyjny dyskontowy drugiego lub kilka. I teraz idzie Jan Kowalski do sklepu A i mówi, kurczę, tutaj chleb kosztuje, załóżmy 2 złote, tak? A w drugim 2,20. No zrobię dwa kroki w jedną stronę i pójdę tam, prawda? Czyli każdy kalkuluje...
Działa. To raczej działa, że tu lubię panią, a tam nie lubię panie. Te 20 groszy...
To tak działa, że tu pójdę po chleb, ale po masło się cofnę do drugiego sklepu, bo tam oni mają taniej.
Ale obaj panowie macie rację, mimo że powiedzieliście teoretycznie sprzeczne rzeczy. Dla części klientów kryterium będzie ten chleb za 2 zł i 2,20 i 2,80 i pójdę tam, gdzie jest najtaniej, ale na szczęście osiągnęliśmy już taki poziom rozwoju cywilizacyjnego, ale też jesteśmy na tyle zamożni, wbrew temu, co wszyscy sami o sobie uważamy, że czasami, jak jestem przekonany, że któryś chleb jest lepszy, albo pani czy pan w sklepie obok jest milsza, lepiej się zachowuje, a w przeszłości nas lepiej potraktowała, to wtedy pójdziemy tam, gdzie chcemy pójść, nie patrząc, że jest 20-30 groszy różnicy. I tak naprawdę wszyscy możemy sobie tego życzyć, żebyśmy wszyscy byli w tej sytuacji.
W skali mikro ma pan jak najbardziej rację, natomiast jeszcze raz powtarzam, to jest taka nieprzewidywalność systemów złożonych. Tych czynników podejmowania decyzji w skali makro jest tyle, że my sobie tutaj wymienimy, nie wiem, maksymalnie za 2%.
Będzie deszcz padał, to pójdziemy do jeszcze
ludzie sklepu. Nie kupują w Biedronce, mimo tego, że obok jest Żabka, żeby nie stać w kolejce do kasy, nie brać koszyka i tak dalej. I taki klient, ciekawostka, i sklep spożywczy jeden obok drugiego, czyli convenience obok dyskontu, też ma sens, bo tu się nie kanibalizują na przykład takie sieci, tylko one się uzupełniają, prawda? Sklep dyskont działa do 21, sklep convenience działa do 23. Mimo, że piwo jest 50 groszy droższe w Żabce, no ja nie będę stał
w kolejce. Może pracować w święta. A Żabka...
Może, na razie może.
No tutaj dotykam struktury prawnej i franczyzy i tak dalej. To jest osobna historia, oczywiście. Natomiast to jest tyle tych czynników, że my sobie możemy o kilku podyskutować. Natomiast są różne wskaźniki, jak like for like, czyli sposób kanibalizacji, tak? Czy uzupełniania się produktów i tak dalej. Tego jest naprawdę wiele. W skali makro to się zupełnie inaczej sprawdza. Makroekonomia to zupełnie różna sfera ekonomiczna od mikro.
Tak czy inaczej zaproponowanie ludziom w sytuacji, kiedy słyszą, że brak rąk do pracy 50 zł podwyżki.
No albo to 150 trochę... zł premii.
Aczkolwiek ja powiem, nie wiem czy w obronie Tesco, czy nie w obronie Tesco, ale pamiętajmy też o jednej rzeczy, że praca w handlu charakteryzuje się tym, że te systemy wynagrodzeń są nieprawdopodobnie złożone. Tak? I tutaj byśmy musieli głębiej
czyli
spojrzeć
liczysz
taki
na to,
system...
to, że w innym systemie, czy na przykład nie, za pracę, poczekaj, nie wiem, wieczorem dostali stówę, tak?
Nie. Przyglądałem się ostatnio systemowi w dużej sieci, która handluje ekskluzywnym sprzętem sportowym, czy odzieżą sportową. No i tam się nagle dowiedziałem, że jest 13 rodzajów premii. Czasami premia zależy od tego, ile jest pozycji na paragonie, jaka jest wartość całodziennego obrotu, jaki jest stosunek osób, które dokonały transakcji w stosunku do osób, które weszły do tego salonu. 13 różnych pozycji. Jeżeli się spojrzy na tą pensję podstawową 13 zł za godzinę, bo tam jest taka, czyli minimalna na tych umowach cywilnych, no to można powiedzieć, no dużo nie zarabiają. No ale potem jak się te 13 różnych składników dorzuci,
to
wygląda to lepiej.
Sieć.
Tak, to prawda.
A nie dyskont.
I już więcej nie porozmawiamy niestety. Rafał Witucki, prezes Active Invest, Wioleta Kakowska, Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję Państwu serdecznie.
Do usłyszenia.
Dziękuję.